pierwszym wykładzie wyjaśniliśmy sobie, że choć jako ludzie objęci nowym przymierzem nie podlegamy prawu mojżeszowemu, można powiedzieć w całości, jako jakiemuś takiemu nadzorcy, to jednak spełniamy te przykazania tegoż prawa, które zostały powtórzone lub potwierdzone w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Teraz zapoznamy się z konkretnymi przykazaniami dekalogu. W tym wykładzie omówimy pierwsze cztery przykazania, które według tradycyjnego podziału dotyczą naszej miłości do Boga. Pozostałych sześć przykazań dotyczących miłości bliźniego planujemy rozważyć w dwóch następnych wykładach. Zacznijmy od tego, że w Księdze Wyjścia, 2 Mojżeszowej, 20 rozdział, werset 2, te przykazania zaczynają się określonym wprowadzeniem. Czytamy tak, i tu będę przykazania przytaczał według przekładu Kulowskiego. Ja jestem Jahwe, Twój Bóg, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli wstęp do dekalogu wskazuje, że podane w nim przykazania nie pochodzą od Mojżesza, lecz od samego Boga. I to wprowadzenie pokazuje, że jest to Bóg żywy, Bóg, z którym lud był związany przymierzem, który okazał swoją zbawczą moc, zbawczą łaskę wobec Izraela, wyprowadzając go z Egiptu, z domu niewoli. Można powiedzieć, że zachodzi jakaś analogia też co do nas. My też byliśmy w Egipcie, który jest symbolem świata. Świata, który jest oddalony od Boga. Kiedy mówimy o świecie, kiedy apostoł Jan pisze, nie miłujcie tego świata, mówi o pewnym bezbożnym systemie, o pewnym środowisku ludzi, którzy są oddaleni od Boga, którzy żyją na bakier z Bożymi przykazaniami, którzy nie są oddani Chrystusowi. I my także z tego domu niewoli zostaliśmy wyprowadzeni. Pierwsze przykazanie znajduje się w Księdze Wyjścia, 2 Mojżeszowej, 20 rozdział, werset 3. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Końcowe słowa tego wersetu bywają też tłumaczone z ujmą dla mnie, ze szkodą dla mnie lub przeciwko mojemu obliczu nawet. Jest też taki przekład. Prawdopodobnie, drodzy, większość z nas rzadko podlega pokusie oddawania czci jakiemuś innemu bóstwu, na przykład czczonemu w hinduizmie. W czasach ostatecznych, mam takie, drodzy, przekonanie, ci ludzie Boży, którzy będą na ziemi, staną w obliczu poważnej próby. Antychryst zażąda dla siebie boskiej czci i będzie prześladował tych, którzy nie będą go skłonni wielbić. A zatem będzie prześladował i to skutecznie świętych. Skutecznie do czasu oczywiście. Do czasu, kiedy Pan Jezus powróci. I 15 werset. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Tak więc wszyscy, którzy nie oddadzą chwały Antychrystowi, będą zabici. Straszna rzecz. W każdym razie będzie takie, będą ku temu zmierzać. Może nie wszystkich dosłownie zabiją, bo drugi list do Tesaloniczan mówi, że Pan Jezus powróci w chwale i uratuje tych, którzy będą uciskani. Tak więc widzimy, że będzie taki czas, kiedy będzie problem. Kogo czcimy? Czy Boga, czy Antychrysta? Czy Pana Jezusa, czy Antychrysta? W pierwszym wieku chrześcijanie mieli problem, bo nawet spalenie szczypty kadzidła dla Cezara, dla jego geniuszu, dla jego boskości byłoby kompromisem. I dlatego chcieli oddawać cześć tylko Bogu, tylko Chrystusowi. Ale dzisiaj w niektórych krajach też jest ten nacisk. Nie wiem, czy wiemy, że w Indiach chrześcijanie byli przymuszani siłą, ciągani do świątyń hinduistycznych, żeby złożyć ofiarę jakimś hinduskim bożkom. Nie wiem, czy wiemy, że w krajach islamskich na siłę kieruje się chrześcijan do dawania czci Allahowi. Ani Allah, ani bóstwa hinduskie nie są, nie jest to Bóg biblijny, nie jest to Bóg Ojciec, nie jest to Syn Boży i Duch Święty, trójjedyny Bóg. Więc pamiętajmy, że nasi bracia w różnych krajach już teraz są skłaniani do kultu obcych bogów. A w Korei Północnej, gdzie Bogiem z małej litery był Kim Il-sen, teraz Kim Jong-il, a podobno będzie miał następczynię kobietę. To może bogini tam będzie rządziła. Już takie są przymiarki, że może kobieta obejmie schedę po Kim Jong-ilu. No zobaczymy, co to będzie. Ale tam jest kult jednostki. To są bóstwa chodzące. A jakby się cofnąć trochę w historii, Stalin. Czy nie był to kult jednostki? Czy ludzie nie płakali jak bobry, jak on umarł? A jaki to był tyran? Hitler to był jego uczeń, tak naprawdę. On od niego wziął te obozy koncentracyjne, wzorując się na łagrach. Więc tak naprawdę no, kult Hitlera, kult wielu jednostek, był to kult obcych bogów, a kult idoli. Niektórzy młodzi ludzie mają takich idoli na plakatach. Były przypadki, że jak umarł Michael Jackson, niektórzy młodzi ludzie, którzy upodobnili się do niego wyglądem lub zachowaniem, popełnili samobójstwo. To był ich bożek. Także może być taki grzech bawuchwalstwa. Bardzo bezpośredni, bardzo taki wyrazisty. Jednakże, drodzy bracia i siostry, możemy też obecnie dopuszczać się kultu obcych bogów w bardziej subtelnej, wyrafinowanej formie. To, co stawiamy w naszym życiu na pierwszym, zarezerwowanym wyłącznie dla Boga miejscu, staje się naszym bóstwem. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 5, wyjawia, że bałwochwalstwo to o wiele szersza sprawa. Kult bożków. Czytamy tutaj tak. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość jest bałwochwalstwem. Podobną myśl znajdujemy w liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 5. Efezjan, 5 rozdział, werset 5. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Jak to rozumieć? Chciwiec to bałwochwalca. Chciwość to bałwochwalstwo. Jeśli gotowi jesteśmy ponosić wszelkie ofiary, by osiągnąć jakiś cel lub zdobyć jakąś rzecz, lecz tym celem lub rzeczą nie jest chwała Boga, to pożądany obiekt staje się naszym kim? Bożkiem, naszym idolem. Bałwochwalstwo polega na bezgranicznym oddaniu się czemukolwiek lub komukolwiek poza jedynym prawdziwym Bogiem. Tak można to zdefiniować. Oddawanie czci komukolwiek lub czemukolwiek poza Bogiem. Dla niektórych ich Bogiem jest własny brzuch. Co to znaczy? Czy tu chodzi o tych, którzy lubią dobrze zjeść? No może też chodzić o takich, którzy są zachłani w jedzeniu, ale przede wszystkim o ludzi, którzy swoje przyziemne korzyści i przyjemności stawiają na pierwszym miejscu. Zobaczmy, co mówi list do Filipian, 3 rozdział, werset 19. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Czyli własne potrzeby, własne przyjemności, korzyści są ważniejsze od wszystkiego, nic ich nie obchodzi. Czasami ludzie potrafią powiedzieć tak, no może sam diabeł rządzić, sam Hitler, bylebym miał te pół litra, bylebym miał co w kieszeni, bylebym miał to jedzenie, samochód, mieszkanie. I to jest właśnie taka między nimi postawa. List do Rzymian, 16 rozdział, 17 do 18 wersetu, jeszcze lepiej wyjaśnia, co to jest służyć własnemu brzuchowi. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Rzymian 16, rozdział 17 i 18 werset. Czyli chodzi o własne przyziemne korzyści, które przesłaniają Boga, bliźniego. I czyż tak nie jest? Czyż nie widzimy w naszym kraju to przekleństwo, że wielu ludzi właśnie tak postępuje, nie liczą się z bliźnim, nie liczą się z Bogiem. Własna korzyść jest dla nich najważniejsza, po trupach do celu. To jest bardzo przykre. Zresztą to jest w wielu krajach, drodzy, bo taka jest grzeszna natura człowieka nieodrodzonego. Byle osiągnąć cel, nawet kosztem wszelkiej sprawiedliwości i etyki. Wielu czci pieniądze. Najwięcej członków ma Kościół czcicieli pieniądza. Wielu czci dobra materialne, rozrywki. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 24. wyjawia. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, czyli Bogu i pieniądzom. A niestety można powiedzieć, że tendencja światowa jest taka, że pieniądz jest najważniejszy, że wszystko inne się nie liczy. I nawet są kościoły, drodzy, gdzie jest to zdominowane. Na przykład w ramach niektórych kościołów Ewangelii Sukcesu, tam się bardzo dużo mówi o pieniądzach. Tam dużo książek o finansach się wydaje. Tam są całe konferencje tylko o finansach. Tam nawet pewne wydarzenia mają związek głównie z finansami. Tak więc jest to grzechem. Albo służymy Bogu, albo mamonie. Mamy zarabiać na utrzymanie, mamy dbać o rodzinę, mamy być uczciwymi pracownikami, ale to nie może być w centrum, to nie może być nasza pierwsza miłość. Także rozrywki są takim problemem. Drugi list do Tymoteusza, 3, werset 4 mówi o ludziach w czasach ostatecznych, jacy mieli być i mówi tak. Zdradzieccy zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Miłują więcej rozkosze niż Boga. Gdy popatrzymy, drodzy, na fanatycznych kibiców różnych drużyn sportowych, którzy tak kochają ten sport, że nie można ich od tego oderwać, którzy by się dali zabić za swoją drużynę, którzy wręcz manię mają jakąś na tle tego sportu, że jest wręcz mania na tle sportu. To nie znaczy, że w ogóle jakieś zainteresowanie nim jest złe samo w sobie, ale dla niektórych to jest najważniejsze. I te rozkosze są bardziej kochane niż Bóg. Są ludzie miłośnicy muzyki, którzy całe fortuny wydają na jakieś koncerty, płyty i tak dalej, kosztem nawet swoich rodzin. Także miłują, rozkoszują się w tym do przesady. Co nie oznacza, że umiarkowane zamiłowanie do dobrej muzyki jest złe. Muzyka ma swoją rolę. Kiedyś pewien biskup katolicki powiedział, że dawniej mówiono chleba i igrzysk, a dzisiaj igrzysk zamiast chleba nawet. Coś w tym jest. To umiłowanie rozkoszy jest bardzo wielkie, bardziej niż Boga. Dla innych najważniejszą wartością w życiu jest sukces i kariera zawodowa lub naukowa oraz sława, jaka temu towarzyszy. A przecież Pan Jezus powiedział tak wyraźnie w Ewangelii Mateusza, 16, werset 26. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co z tego, jak będę miał uznanie u całego świata, wszyscy będą o mnie dobrze mówić, tak? Jak nie będę miał uznania u Boga, nie będę Jego sługą. I niektórzy właśnie liczą bardziej na tą karierę, próbują się światu przypodobać i można nawet przez to upaść. Niektórzy znani przywódcy chrześcijańscy na Zachodzie czy teolodzy chcieli się przypodobać publiczności i rozmiękczyli Ewangelię. Nie możemy sobie na to pozwolić. Księga Przypowieści, 25 rozdział, werset 27 mówi: jako jeść wiele miodu nie jest rzecz dobra, tak szukanie własnej sławy jest niesławne. Tak oddaje to Biblia Gdańska. Szukanie własnej sławy jest niesławne, tak jak nadużycie miodu. Tak więc sukces, kariera zawodowa, sława może być czysto próżną rzeczą, może stać się też bożkiem. Inni z kolei kierują się rządzą władzy. To jest też okropna sprawa. Ile ludzie potrafią dla władzy zrobić? Taki znany przywódca jednego z krajów arabskich zabił wcześniej rządzącego tam króla, żeby tylko objąć władzę. Dla objęcia władzy niektórzy są gotowi bardzo brzydkich rzeczy się dopuścić, byle ten cel osiągnąć. Nie patrzą na Boga, nie patrzą na bliźniego. Więc rządza władzy jest niebezpieczna. Też może stać się bożkiem. Ale muszę powiedzieć, że także w rodzinie możemy popaść w pokusę zrobienia sobie bożka. Sprzeczne z przykazaniem, żeby nie mieć innego Boga, jest też stawianie na miejscu należnym Bogu swej rodziny lub dzieci. Mamy bardzo ostrzegawczy przykład w Biblii człowieka, który postawił na pierwszym miejscu w swoim życiu nie Boga, ale swoich synów. Pierwsza księga Samuela wspomina w 2 rozdziale o arcykapłanie Helim, który to tylko delikatnie zwrócił uwagę swoim synom na to, że źle czynili, a tolerował ich łamanie prawa dotyczącego ofiar oraz niemoralne współżycie z kobietami usługującymi w przybytku. Upadał system ofiarniczy wtedy w Izraelu przez ich naganne postępowanie, przez nich wydzieranie ofiar, które należały się Bogu i obżeranie się tym mięsem, które miało być złożone w ofierze Bogu. I na co zwrócił uwagę prorok arcykapłanowi Heliemu? Zobaczmy, pierwsza księga Samuela, drugi rozdział 29 do 30 wersetu. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. Dlatego taki jest wyrok Pana Boga Izraelskiego. Mówiłem wprawdzie o twoim domu i o domu twego ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem. Lecz teraz taki jest wyrok Pana. Nie będzie tak, gdyż tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. I faktycznie w dziejach królewskich została odsunięta linia za króla Salomona, ta linia, która pochodziła od Heliego, a inna linia kapłańska została wprowadzona w urząd. Zobaczmy, jak bardzo rozgniewał Boga ten ojciec pobłażliwy, który własnych synów cenił wyżej od Boga. I Bóg mówi, tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Musimy pamiętać, że mamy kochać nasze rodziny, nasze dzieci, naszych współmałżonków, ale nie stawiać ich wyżej od Boga, albo na równi nawet. Gdy porozmawiamy z nauczycielami, nauczyciele wam wszyscy powiedzą jedno, tacy długoletni. Kiedyś, kiedy rodzicom mówiliśmy, że ich dzieci w czymś nie dopisują, że w jakichś sprawach są naganne, rodzice stali z nami jednym frontem, też napominając dziecko i karcąc go, pomagając mu, żeby dostosowało się do wymagań stawianych w szkole. Obecnie rodzice stają ramię w ramię z dziećmi i występują przeciw nauczycielom, którzy mają coraz mniejsze prawa, a właściwie teraz uczeń ma większe prawa. O czym to świadczy? Że wielu rodziców z dzieci sobie zrobiło swego rodzaju bożków. Niestety, postawiło ich wyżej od Boga albo na równi z Bogiem, najczęściej wyżej. Znam chrześcijan, którzy niestety, ale bardzo bronią swojej rodziny, mimo że w tej rodzinie jest patologia, mimo że jest grzech i nic nie pomagają swoim takim rodzinom. Bo dlaczego? Bo rozpieścili te rodziny. Rozpieścili. Nie umiłowali Boga bardziej. I to jest taka subtelna, ale grzeszna forma bałwochwalstwa jak najbardziej. Oczywiście, żebyście mnie dobrze rozumieli. Mamy bardzo kochać rodziny, dzieci, ale współmałżonków, ale nie możemy ich stawiać na równi z Bogiem albo wyżej nawet od Boga. O tym pamiętajmy. Być może najczęściej człowiek pysznie stawia na pierwszym miejscu własne ja. Dlatego Pan Jezus mówił, że pierwszym wymaganiem, które musi spełniać jego naśladowca, jest jakie? Zaprzeć się samego siebie. Mateusza 16:24. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Trzeba powiedzieć sobie nie. Trzeba powiedzieć tak. Pan Jezus mnie odkupił. On jest moim Zbawicielem. Ja poddaję się Mu jako Panu. I On mi mówi, jak mam żyć. On mi dyktuje warunki, ja jestem Mu bezgranicznie oddany i mam robić to, co się Jemu podoba, a nie co mi się podoba. Prawda? To jest bardzo ważne. Ale zobaczmy, jak diabeł jest zwodzicielem i nasze serce, jak jest przewrotne. Czasami nawet służba dla Boga może być służbą dla samego siebie, dla własnej chwały. Zdarzają się czasem chrześcijanie, którzy pełnią służbę, głównie żeby karmić swoje ego. Żeby się gdzieś tam pokazać, żeby być w blasku reflektorów. Mówiłem dzisiaj już bratu Piotrowi przy śniadaniu, że był taki jeden pastor, który był człowiekiem szukającym własnej chwały. Mówi, jaki ja byłem pyszny, jak ludzie mogli ze mną wytrzymać, słuchając moich kazań. W końcu Bóg go skruszył i on się dopiero nawrócił. On był z kościoła, którym był chrzest niemowląt I on nigdy tak naprawdę nie był nawrócony, mu się wydawało, że jest wierzący. I on dopiero się nawrócił. Skruszone było jego serce, mimo że był po seminarium, mimo że był teologiem, mimo że był kaznodzieją. I w pokorze zaczął służyć Panu i ludziom. A tak to karmił swoje ego, jaki on jest wspaniały, jaki on jest mądry i on tam wie i tak dalej. I są tacy ludzie, którzy właśnie tego oczekują. Nie może tak być. Nasze ja ma być ukrzyżowane. My mamy stawać się mniejsi, Pan ma się stawać większym. Może się też tak zdarzyć, drodzy, że się szczerze angażujemy w służbę chrześcijańską ze szczerych pobudek ku chwale Pana, ale ta służba staje się ważniejsza od samego Boga. Może tak być? Może tak być. Doświadczył tego brat David Wilkerson. Kiedyś miał zapełniony kalendarz, nikomu nie umiał odmówić, wszędzie jeździł z kazaniami i tak dalej, ale w pewnym etapie stwierdził, w tym nie ma Pana Jezusa. Gdzieś to puste się stało. Gdzieś się oddaliłem od Pana, od Boga Ojca. I zrobił sobie taki czas, że przestał przyjmować te wszystkie zaproszenia, ograniczył to, zaczął czytać dzieła Purytan, takie naprawdę bogate, duchowe, budujące, a później samą Biblię i odświeżył się duchowo. I dopiero wtedy ta łaska, ten Duch Święty mógł się z niego przelewać, bo zaniedbał więź z Panem. Działał, można powiedzieć, na rezerwach, które się wyczerpywały. Nie możemy być owocni, drodzy, nigdy w służbie dla Pana. Jak ta służba stanie się celem samym w sobie, ona ma być środkiem do oddawania chwały Panu, do służenia bliźnim. Nie może być ważniejsza od samego Pana. Jeśli jesteśmy skłonni do zastępowania Boga czymś innym, weźmy sobie do serca największe przykazanie. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Gdy uświadomimy sobie, jak wielki jest Bóg i co czynił, co jeszcze czyni dla swojej chwały, dla naszego też dobra, będziemy Mu z wdzięcznością służyć. Będziemy mówić sami do swego serca, tak jak mówił Dawid w Psalmie 103. Zobaczmy, co on mówił. Psalm 103, gorąco zachęcam, żebyście sobie przeczytali, odświeżyli. W wersecie 2 mówi: Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jak jeśli rozmyślamy o Bogu, jeśli czytamy o Nim, Słowo Boże, jeśli modlimy się do Niego, widzimy, jak wspaniały jest i nie chcemy mieć żadnych innych bogów obok Niego. Chcemy Go czcić, chcemy być Mu wdzięczni. Chcemy, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, wszystko czynić na chwałę Bożą. Chcemy zawsze, stale i wszędzie pamiętać o Bogu. Jak mówi Księga Przypowieści, 3 rozdział, werset 6, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Bliska więź serdeczna, intymna, osobista więź z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym jest największym zabezpieczeniem przed jakimkolwiek innym bożkiem. Pamiętajmy o tym. Przejdźmy teraz do drugiego przykazania zawartego w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, 20 rozdział od 4 do 6. Przytoczę też według przekładu Kulowskiego. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz się kłaniał przed nimi i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zauważmy, drodzy, pierwsze przykazanie dotyczyło obiektu naszej czci, żeby nie mieć innych bogów poza samym Bogiem. Zabraniało nam oddawania czci fałszywym bóstwom. Natomiast drugie przykazanie, które przed chwilą przytoczyliśmy, dotyczy czegoś innego, dotyczy sposobu oddawania czci Bogu, gdyż zakazuje niewłaściwych form kultu. Stwórca po prostu nie dozwala, bo oddawano mu cześć przy pomocy wizerunków. Dlaczego nie dozwala? Księga Piąta Mojżeszowa, czyli Powtórzonego Prawa, 4 rozdział, werset 12, mówi tak. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. Więc jak można stworzyć wizerunek, skoro nie widzieli postaci? I podobna myśl jest od 15 wersetu. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie, pod ziemią i tak dalej. Zobaczmy. Bardzo słuszny komentarz do tego przykazania zawarto w królowskim wydaniu Księgi Wyjścia z komentarzem. Napisano tak. W ten sposób nauczył Mojżesz Izraelitów dostrzegać różnicę między światem widzialnym a niewidzialnym, między Bogiem a stworzeniem. Przez ten zakaz nastąpiło odkrycie przed człowiekiem nowej, nieznanej i duchowej rzeczywistości. Człowiek nie powinien być tak naiwny, aby usiłował Boga ogarnąć zmysłami. Jedynie duch może Boga dojrzeć. Dlatego wszelki kult Boga winien być bezobrazowy. Zakaz tedy sporządzania obrazów, jak i zakaz oddawania czci obcym Bogom wypowiedział walkę nie tyle woli ludzkiej, ile raczej skłonnemu do błędów ludzkiemu rozumowi. Czyli ludzki rozum ma tą skłonność, żeby namiastkę Boga sobie uczynić. I jest bardzo ciekawe to, żebyśmy zastanowili się, na czym polega zło kultu obrazów. W czym jest zło tego kultu? Nie bądźmy tylko dogmatyczni, z góry zakładając, że to jest złe, nie wiedząc dlaczego. Otóż, gdy Aaron za namową ludu ulał cielca, miał on być wyobrażeniem prawdziwego Boga Jahwe. Przeczytam wam, drodzy, z Księgi Wyjścia, 32 rozdział, 4 i 5 werset w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. 32 rozdział Księgi Wyjścia, 4 i 5 werset. A wziąwszy je z ich rąk, to znaczy złote kolczyki, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedzieli Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział, jutro będzie uroczystość ku czci Pana, ku czci Jahwe w tekście oryginalnym. I w Biblii Tysiąclecia zamieszczono naprawdę wymowny przypis, bo pamiętajmy, że słowo Elohim, które hebrajskie słowo, które występuje w wersecie czwartym, gdzie Biblia Warszawska mówi o to bogowie twoi, może też oznaczać Boga w liczbie pojedynczej. I w Biblii Tysiąclecia jest tu niezwykły przypis, który możemy wykorzystać w rozmowach z tymi, którzy jeszcze trzymają się kultu wizerunków, bo jest napisane tak. Izraelici domagają się posągu bóstwa, który byłby niesiony na przedzie karawany, jak to było w zwyczaju u Egipcjan czy Asyryjczyków. Złoty cielec nie był posągiem jakiegoś bóstwa egipskiego, jak krowa Hator czy byk Apis, ale samego Jahwe. Zobaczmy. Izraelici chcieli w ten sposób oddawać cześć prawdziwemu Bogu, a zatem nie chcieli czcić jakiegoś bożka, obcego jakiegoś Boga, ale prawdziwego Boga. I właśnie w komentarzu kulowskim także zaznaczono, jest tu taka myśl o Izraelitach. Po zawarciu przymierza poszedł Mojżesz na górę razem z Jozuem i pozostał tam na modlitwie 40 dni, zostawiając w obozie swoim zastępcę, brata swego Aarona. Izraelici nie widząc przez dłuższy czas Mojżesza przypuszczali, że może na górze spotkało tego męża jakieś nieszczęście. Ponieważ zaś chcieli wędrować dalej w stronę Kanaanu, dlatego na miejsce Mojżesza, tłumacza woli Jahwe, chcieli mieć obraz Jahwe. Także oni chcieli tutaj mieć obraz samego Boga. Tu musimy o tym pamiętać. I tu jest też zdanie. Izraelici, żądając od Aarona sporządzenia im obrazu bóstwa, nie chcieli odrzucić przez to kultu Jahwe, ale jedynie pragnęli mieć jego wyobrażenie. Zobaczmy, jaka sprawa. Katolicy bibliści potwierdzają, że to nie był kult jakiegoś pogańskiego bożka. To był kult Boga Jahwe, Boga Izraela, za pomocą niewłaściwej formy. Dlaczego to było złe? Otóż cielec, czyli byk, już mówiąc naszym bardziej współczesnym językiem, miał wyobrażać jeden z przymiotów Boga, czyli jego moc lub wszechmoc. Tymczasem wielkość Najwyższego nie ogranicza się jedynie do Jego mocy. Zatem takie ukazanie Boga było pomniejszeniem Jego chwały i wielkości oraz zubożeniem, spłyceniem Jego wspaniałości. Zresztą żaden obraz nie jest w stanie ukazać chwały Boga. W Księdze Izajasza w 40 rozdziale, 18 i 19 wersecie czytamy. Izajasza 40 rozdział, 18 i 19 werset. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? No właśnie, odpowiedź jest oczywista. 42 rozdział, werset 8. Ja Pan, w tekście oryginalnym Jahwe, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Dlaczego Bóg tak twardo stoi na tym stanowisku? Ponieważ niegodziwość kultu wizerunków polega na tym, że w rzeczywistości zamiast Bogu, który jest godzien uwielbienia, oddaje się cześć stworzeniu, które na wielbienie nijak nie zasługuje. Oddaje się cześć dziełu rąk ludzkich. W liście do Rzymian w 1 rozdziale apostoł Paweł mówi od 21 wersetu coś znamiennego. Pierwszy rozdział listu do Rzymian od 21 do 25. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mielili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Czyli cześć stworzenia jest niewłaściwa. Teolodzy katolicy i prawosławni jednak protestują na taką argumentację i usprawiedliwiają kult obrazów faktem, że teraz już widzieliśmy postać. Mówią, owszem, macie rację, bracia ewangeliczni, chrześcijanie, że mówicie, że Izraelitom powiedziano, nie widzieliście żadnej postaci. Ale my teraz już widzieliśmy postać. Przyszedł Pan Jezus, była Jego Matka, byli święci. I skoro Bóg zjednoczył się z tym, co widzialne i materialne, to znaczy stał się człowiekiem widzialnym, słyszalnym, argumentują katolicy, teolodzy czy prawosławni, to na pewno nie ma on nic przeciwko oddawaniu czci wizerunkom Chrystusa, także i Marii, i świętych, bo ich ludzie widzieli. Czy słuszna jest ta argumentacja? Otóż nie. Ośmielam się twierdzić, że nie. To prawda, że Zbawiciel powiedział w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, wersecie 9. Kto mnie widział, widział Ojca, ale słowa te mają znaczenie duchowe. Skąd wiemy o tym, że nie fizyczne? Otóż w Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, 14 wersecie czytamy. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn, od Ojca pełne łaski i prawdy. I werset 16. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Jak widzimy, nacisk jest na rzeczy duchowe, na przekazywanie łaski, prawdy, na charakter Chrystusa, a nie na Jego wygląd. Zauważmy, że żadna z Ewangelii nie opisuje wyglądu Pana Jezusa Chrystusa. Jest taki apokryf, jakiś dotyczący Piłata, gdzie jest jakiś fantazyjny obraz Pana Jezusa, jakiegoś blond włosach, o świetlistej twarzy, ale jest to po prostu fałszywka, wymyślona w późniejszych wiekach przez jakichś gorliwych pogan. Może nie w pełni przyjęli Ewangelię, albo jakoś mieli wersję swoją i wytworzyli taki falsyfikat. Sam Chrystus zresztą pouczał, że mamy oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Ewangelii Jana, 4 rozdziale, 23 i 24 wersecie czytamy. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. A to wyklucza kult wizerunków. Apostoł Paweł przeczył też temu, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, werset 29, w przemówieniu do Ateńczyków na Areopagu. Twierdzenie, że oddaje się cześć osobie, którą przedstawia wizerunek, a nie samemu wizerunkowi, wypowiadali i wypowiadają również pogańscy czciciele bożków. Oni nie wierzą, że ta figurka, którą czczą na przykład hinduiści, to jest tym bożkiem. Myślicie, że oni są tak naiwni? Oni wierzą, że to jest jedynie też wyobrażenie, a za nim kryje się za tą figurką duchowa rzeczywistość. I tak samo argumentują niestety i chrześcijańscy, w cudzysłowie, obrońcy kultu wizerunków. Poza tym pamiętajmy, że to przykazanie drugie mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jak to rozumieć? Przecież zazdrość jest piętnowana w Biblii. Ale w tym kontekście oznacza domaganie się od nas wyłącznego oddania. Że mamy być wyłącznie oddani Jemu i czcić tylko Jego, nie jakąś figurkę, jakiś posąg i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, to musimy też zważać, my, którzy nie mamy takich wizerunków, nie oddajemy im czci, by nie czcić Boga w sposób spłycony, wybiórczy, akcentując zawsze tylko jedną z Jego cech. Na przykład spotkałem katolików szczerych, szukających Boga, którzy powiedzieli, że odczuwają przesyt mówienia o miłości Bożej. Bo tak wiele mówiono o tej miłości Bożej, że stała się wręcz banałem. I nawet ludzie trwający w wielkich grzechach myślą, że Bóg ich kocha i nie ma nic przeciwko nim, przeciw temu jak żyją. Bo obok tej miłości nie mówi się też o świętości i sprawiedliwości Boga. I musimy pamiętać, żeby nie ograniczyć Boga do jednego z Jego atrybutów, nawet do najważniejszego, jakim jest miłość. Pamiętajmy, żeby widzieć Boga w sensie duchowym, tak jak mówi Słowo Boże o Nim, że jest i miłością, ale jest też sprawiedliwy i święty. I gdy się też modlimy, drodzy, unikajmy tworzenia w naszym umyśle obrazów Boga. Pamiętajmy, żeby tego nie robić, to jest niewłaściwe. W kręgach niektórych chrześcijańskich proponowano coś takiego jak wizualizacja. Dave Hunt i Tom McMahon w swojej książce Zwiedzione chrześcijaństwo, na pewno wielu z was ją zna, i w innych źródłach zwracali uwagę, że wizualizacja pochodzi w prostej linii z szamanizmu. Jest to niewłaściwa forma. Wnikliwe studium Biblii połączone z modlitwą i rozmyślaniem pomoże nam być świadomymi niepojętej i niezgłębionej wielkości Boga, której nie da się zamknąć w żadnym obrazie ani w żadnym symbolu. I to jest, drodzy, bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, co mówi Psalm 145, werset 3. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. I zilustruję pewnym przykładem pokusy, na jaką są narażeni ludzie. Czasami próbujemy Boga zamknąć w pudełku. Pewna siostra nasza, wierząca osoba, powiedziała mi, na pewno Bóg nie w tym sensie przeznaczył Chrystusa przed założeniem świata na ofiarę, że z góry Pan Jezus był postanowiony jako ofiara na pewno. Raczej Bóg widział kilka opcji i w tych opcjach jedną, że może człowiek zgrzeszy, bo na pewno tego nie wiedział. No i kiedy człowiek już zgrzeszył, to miał taki plan B, tego Jezusa miał przygotowanego na wypadek, kiedy człowiek zgrzeszy. Drodzy, to jest na krawędzi bluźnierstwa. To jest próba ograniczenia Boga i dopasowania do swoich małych kategorii Kubusia Puchatka, swego małego rozumku. Nie próbujmy Boga tak ograniczać. Bóg jest tak niesamowity, tak wspaniały, że nie powinniśmy przeczyć biblijnej nauce o wybraniu. Nie mówię, żebyśmy zaraz byli kalwinistami, bo tam jest skrajnie to postawione. I nie powinniśmy przeczyć biblijnej nauce o Bożej suwerenności, że Bóg nad wszystkim panuje i czyni wszystko, co zechce. I nie powinniśmy zarazem przeczyć naszemu wyborowi, że my także dokonujemy wyborów. Jesteśmy odpowiedzialni za te wybory. Więc nie próbujmy spłycać objawienia biblijnego, by ograniczyć je do naszej ułomnej ludzkiej logiki. Bo to może być też bałwochwalstwo. Przejdźmy do kolejnego przykazania. Trzeciego przykazania. Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga Twego, do czczych rzeczy. Gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia dla czczych rzeczy. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 7. Józef Flawiusz napisał, że trzecie przykazanie nakazuje, byśmy nigdy nie przysięgali na Boga w błahej sprawie. Faktycznie Słowo Boże zakazuje składania fałszywych przysiąg z powołaniem się na imię Boga. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 12, mówi tak. Trzecia Mojżeszowa, 19, 12. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. No, niektórzy w Izraelu powoływali się, no, jako żyje Jahwe, zrobię to lub owo, a w ogóle tego nie robili i znieważali imię Boże. Dzisiaj niektórzy mówią, jak Boga kocham, oddam Ci te pieniądze do końca miesiąca. Oczywiście te słowa, jak Boga kocham, w ogóle nic nie znaczą, bo ci ludzie w ogóle Boga nie kochają. Ale wielu powołuje się na imię Boże, żeby czegoś tam, coś tam osiągnąć. Ale czy tylko o to chodzi w tym zakazie, żeby nie brać imienia Bożego do czczych rzeczy, nie wymawiać go nadaremno? Na pewno więcej, dużo więcej. Nie powinniśmy lekko traktować imienia Bożego Jahwe, imienia Pana Jezusa, ani żadnego innego z imion Boga. Wypowiadajmy je zawsze z należną czcią, z należną miłością. Na przykład nie powinniśmy używać imienia Bożego jako przerownika w modlitwie. Czasami są ludzie, którzy tylko Panie Jezu, ciągle, czy po prostu bezmyślnie, po prostu nie za bardzo przemyśleli swoją modlitwę i tak właśnie jako przerywnik to używają. Są też ludzie, no są takie zbory, gdzie stoi pastor i mówi Jezus, Jezus, Jezus i wielokrotnie wymienia, już bym rozumiał, wzywał Panie Jezu albo Duchu Święty, przyjdź, ale tak Jezus, no do kogo to jest zwrócone? Do Jezusa, do Pana Jezusa nie jest to zwrócone. Chyba jest wiara, że jak będzie wymieniał imię Pana Jezusa, to może coś się nadzwyczajnego stanie. Nie sądzę, żeby to było bardzo mądre. Mówiąc też o świadkach Jehowy, nie nazywajmy ich Jehowitami, gdyż znieważamy w ten sposób imię Boga, które oni oczywiście w formie średniowiecznej Jehowa używają, ale nie stosujmy tej formy Jehowici czy Jehowcy, czy coś takiego, bo to też jest w jakiś sposób nadużycie imienia Bożego. Ponadto, drodzy, pamiętajmy, jeśli nasze życie codzienne nie jest zgodne z wolą Bożą, jeśli nie jest zgodne świętego Boga, wówczas znieważamy imię Boże. List do Rzymian, drugi rozdział, 21 do 24 wersetu, zawiera bardzo cenne przypomnienie. List do Rzymian, drugi rozdział, 21 do 24 wersetu. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz? Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz? Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię? Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga? Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. I tak może być z nami. Jeśli nie będziemy żyli w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, to rzucamy złe światło na Pana Jezusa, na nasze przekonania, na Kościół, a przede wszystkim na Boga. Można mieć bardzo prawowierne przekonania, ale jeżeli człowiek nie żyje w zgodzie z nimi, rzuca złe światło na Boga i Jego prawdę. Czyż Jakub nie pisał, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Demony również wierzą i drżą. Oni też wyznają, że Bóg jest jeden. Ale co z tego? Robią swoje. Drżą, a robią swoje. Paweł do Tytusa napisał, że są tacy ludzie, którzy tylko ustami wyznają Boga. Zobaczmy, Tytusa 1,16. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. O fałszywych nauczycielach w drugim liście Piotra, drugim rozdziale, w wersecie drugim powiedziano i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Ale dla równowagi, kiedy prowadzimy przykładne, święte życie w miejscu pracy, wśród sąsiadów, gdziekolwiek jesteśmy, mamy dobrą opinię jako chrześcijanie, to wiecie, drodzy, ludzie mogą się nawet zawstydzić i przyjść do nas, i przyjść do Kościoła. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 12 mówi: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Że mogą się jeszcze nawrócić. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, też mogą zaliczać się do wierzących, wysławiających Pana. Mogą się do nas przyłączyć. Także bądźmy słowni, bądźmy uczciwi, bądźmy solidni, nie bądźmy jak Izraelici z czasów Jeremiasza. W 34 rozdziale opisani, którzy pierw zwolnili niewolników, a potem znieważyli imię Boże, znowu zaprzęgając ich w niewolę. Bądźmy konkretni, konsekwentni, posłuszni Bogu. Duch Święty, Słowo Boże, bliska społeczność z Panem pozwoli nam czcić Boga i Jego imię całym swoim życiem. Przejdźmy do czwartego przykazania. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uczcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe prace. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Jahwe, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twój niewolnik, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. Gdyż w 6 dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty. Druga Mojżeszowa, czyli wyjścia, 20 rozdział od 8 do 11. Szabat był obchodzony od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Dowodzi tego m.in. Ewangelia Łukasza, która mówi, że niewiasty, które pochowały Pana Jezusa w szabat, znaczy pomogły przygotować Jego ciało do pochowania, przez szabat odpoczywały według przykazania i dopiero pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, poszły bardziej solidnie przygotować to ciało, zabezpieczyć, zamalsamować. I to o tym mówi Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset 56 do 24 rozdziału, wersetu 1 do 3. Większość chrześcijan święci niedzielę, a to z tego ważnego faktu, że Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. Zmartwychwstanie jest niesamowitym wydarzeniem, zmartwychwstanie Pana Jezusa. To nie jest jakieś błahe wydarzenie. To jest wydarzenie, które naprawdę zmieniło wszystko. Ono jest fundamentem chrześcijaństwa. Gdyby nie było zmartwychwstania, drodzy, nie mielibyśmy żywego Mesjasza. Nie moglibyśmy modlić się do Pana Jezusa, oddawać Mu chwały, bo leżałby w grobie. Gdyby nie zmartwychwstanie, chrześcijaństwo nie różniłoby się od wielu religii. Budda, Mahomet, wszyscy inni leżą w grobach. Pusty grób jest tylko grób Pana Jezusa. Pan Jezus żyje i króluje na wieki wieków. I w Jego zmartwychwstaniu jest nasza nadzieja, że i my zmartwychwstaniemy. I Jego zmartwychwstanie jest symbolem też tego, że my ożywamy wraz z Chrystusem. My umieramy z Chrystusem, kiedy się nawracamy i chrzcimy. I my ożywamy, zmartwychwstajemy w Nim do nowego życia. Wynurzając się z wody chrztu i też nawracając się. Bo cóż chrzest jest, jeśli nie ma prawdziwej pokuty, prawda? I pojednania z Bogiem. A więc pamiętajmy, że niedziela jest upamiętnieniem zmartwychwstania. I zmartwychwstanie nie jest błahym wydarzeniem, jak różni sabatarianie próbują nam je jakby pomniejszyć, żeby na sobotę wskazywać. Zwolennikami soboty, szabatu są między innymi adwentyści dnia siódmego, Kościół chrześcijan dnia sobotniego, Zbory Boże chrześcijan dnia siódmego, takie 3 podstawowe wyznania w Polsce oraz szereg innych mniejszych grup adwentystycznych. Także Jednota Braci Polskich, różne takie antytrynitarne grupy, ale sabatariańskie. Także, drodzy, część Żydów mesjańskich to bardzo kładzie nacisk na sobotę. Pamiętajmy, że szabat był typowo żydowską instytucją, znakiem przymierza zawartego na Synaju. W drugiej księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale, wersecie 13, Bóg mówi do Izraelitów. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami. Po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam, czy też uświęcam. To był znak przymierza między Izraelem a Bogiem. Nowy Testament tymczasem nigdzie nie zaleca chrześcijanom, by przestrzegali szabatu. Nigdzie nie ma najmniejszej wzmianki. W żadnym z pism Nowego Testamentu nie znajdujemy żadnych napomnień za naruszanie szabatu, żadnych zachęt do przestrzegania szabatu. Niczego pod tym względem nie znajdujemy. Kluczowy argument biblijny przeciw święceniu szabatu, jakim jest list do Kolosan, już przytaczaliśmy i krótko omówiliśmy. Przypomnijmy sobie ten tekst, drugi rozdział listu do Kolosan, z którym straszne problemy mają wszyscy sabatarianie i próbują go przekręcić na wszelkie możliwe sposoby. Ale jakoś im się to nie udaje, chyba wobec zwolenników. Kolosan 2, rozdział 16 i 17 werset. Jeszcze raz przypomnijmy. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowy księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Przypomnijmy, w cytowanym tekście wymieniono święto, czyli święto doroczne, a było ich kilka. Wymieniono nów, czyli święto comiesięczne oraz sabat, czy też szabat, czyli święto cotygodniowe. Według natchnionego Pawła te uroczystości są jedynie cieniem, czyli taką zapowiedzią, lecz prawda jest w ciele Chrystusa, to jest w Nim samym. Mając Zbawiciela jako rzeczywistość, nie wracajmy do cieni. To On jest naszym szabatem, to w Nim odpoczywamy. Czyż Pan Jezus nie powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i uginający się pod ciężarem, a ja wam dam wytchnienie? Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek, czyli taki szabat dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza 11, rozdział od 28 do 30 w brzmieniu Biblii Poznańskiej. I tu musimy, drodzy, przez chwilę zmierzyć się z zarzutami sabatarian. Sabatarianie zarzucają, że w tekście greckim listu do Kolosan 2,16 słowo szabat występuje w liczbie mnogiej. Dlatego ich zdaniem odnosi się do świąt, które także były dniami odpoczynku. Jednakże są mocne dowody, że ten wyraz, to znaczy sabatton przez omega, czyli przez duże o jako przedostatnią literę, a nie przez omikron, czyli przez małe o, który występuje w pojedynczym słowie sabaton oznaczającym pojedynczy sabat, to jednak to słowo w liczbie mnogiej w niektórych kontekstach nie oznacza sabatu w liczbie mnogiej, tylko pojedynczy sabat. Zobaczmy na dowód. W Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, werset 21, czytamy, Marka 1:21. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I gdybyśmy zajrzeli do tekstu greckiego, to występuje tu słowo sabaton przez omega, przez duże o, które oznacza sabaty. Czyli należałoby tłumaczyć i zaraz w sabaty wstąpił do synagogi. A jest oczywiste, że chodzi o sabat pojedynczy. Podobnie możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, werset 14. I w tekście greckim, jak ktoś ma grecko-polski Nowy Testament lub inny, może sprawdzić. 13 rozdział, werset 14. W drugiej części czytamy. A w dzień sabatu, i znowu jest w Grece liczba mnoga, dosłownie w dzień sabatów, weszli do synagogi i usiedli. A poza tym zarzut sabatarian, że tu oznacza to jakieś inne sabaty niż cotygodniowy sabat, jest bardzo błędny. Dlaczego? Ponieważ już wymieniono święto, wymieniono nów, ale przede wszystkim wymieniono święto, a więc coroczne, więc sabaty, nawet jeżeli by tłumaczyć szabaty czy sabaty, jak niektóre przekłady, oznaczają jednak cotygodniowy szabat, bo byłoby to zbędne powtórzenie, gdyby wymieniono, że niech was nikt nie sądzi z powodu święta i szabatów jako świąt, bo święta też były szabatami, czyli dniami odpoczynku. Byłoby to zbędne powtórzenie, zupełnie niepotrzebne. Więc ten argument jest chybiony. Kolejny zarzut sabatarian wypracował bardzo inteligentny człowiek, zresztą mój znajomy dr Alfred Palla, teolog adwentystów, obrońca Biblii. Warto posłuchać nieraz jego wykładów w obronie Biblii, w obronie kreacjonizmu, bo są naprawdę dobre. Zresztą Piotr był, to może przyznać. I on wypracował taki argument, że tam, gdzie jest napisane, że niech was nikt nie sądzi z powodu święta, Nowia Księżyca lub sabatu, tu tam chodzi o ofiary z okazji święta, Nowiu Księżyca bądź szabatu. Ale jest to, drodzy, fantazyjny argument przy całym szacunku dla doktora Alfreda Palli. Dlaczego? Bo w tekście nie ma ani słowa o żadnych ofiarach. Poza tym jest wątpliwe, by chrześcijanie z Kolosów udawali się regularnie do Jerozolimy, by składać jakiekolwiek ofiary. A tymczasem oni tam jakoś próbowali te szabaty przestrzegać, czy nowie, czy święta. Jest jeszcze inny argument przeciwko święceniu cotygodniowego szabatu. To znaczy list do Hebrajczyków, 4 rozdział od 9 do 11 wersetu, który mówi o odpocznieniu duchowym. Zajrzyjmy, 4 rozdział od 9 do 11, gdzie czytamy. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. To bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Już samo to, że trzeba śpieszyć się, żeby wejść do tego odpoczynku, nie przemawia za cotygodniowym szabatem. To znaczy, że jest to jakiś duchowy odpoczynek i wchodzi się w niego przez wiarę i posłuszeństwo. Greckie słowo sabatizmos, tu użyte, oznacza zachowywanie bądź przestrzeganie szabatu lub szabatowy odpoczynek. Pokrewne słowo sabatizo występuje w greckim przekładzie II Mojżeszowej, 16 rozdział, werset 30. William Edwy Wine, wybitny znawca greki, wierzący, zwrócił uwagę, że zachowywanie szabatu, o którym mówi autor listu do Hebrajczyków, jest to stały, wieczny, szabatowy odpoczynek, którym nieprzerwanie cieszą się wierzący, a to dzięki swej więzi z Bogiem Ojcem i Jego Synem, w odróżnieniu od cotygodniowego szabatu nakazanego przez prawo. Z uwagi na to, że szabatowy odpoczynek jest odpoczynkiem samego Boga, to jego realizacja jest nadal kwestią przyszłości. Choć my jako wierzący już dzisiaj, drodzy, do niego wchodzimy przez wiarę i posłuszeństwo. Wiary i posłuszeństwa zabrakło Izraelitom z czasów Mojżesza, dlatego nie mogli wejść do odpoczynku Bożego. Zobaczmy trzeci rozdział Hebrajczyków, 18 i 19 werset. Którym to zaś poprzysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa, albo jak Biblia Warszawska mówi, z powodu niewiary. A zatem widzimy, że to jest duchowy odpoczynek, w który się wchodzi przez wiarę i posłuszeństwo. I czwarty rozdział, i drugi, i jedenasty werset. Zobaczmy, czwarty rozdział też listu do Hebrajczyków, drugi i jedenasty werset, tym razem przytoczę według Biblii Warszawskiej. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I znowu, niewiara utrudniła wejście do odpoczynku. Jedenasty werset. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Możemy też to tak rozumieć, że obecnie w tym sensie odpoczywamy w Chrystusie, gdyż przestajemy dążyć do usprawiedliwienia się przed Bogiem przez własne, czysto ludzkie wysiłki. Paweł pisał w liście do Rzymian, 9 rozdziale od 30 wersetu, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, dostąpili usprawiedliwienia z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z uczynków prawa, tej sprawiedliwości nie osiągnął. I Paweł daje im świadectwo, że oni są bardzo gorliwi, bardzo pracowici dla Boga, ale własne usprawiedliwienie usiłują ustanowić, podczas gdy Chrystus jest końcem prawa. Mówi 10 rozdział listu do Rzymian 1-4. Uwieńczeniem prawa jest Mesjasz. Do niego prawo miał prowadzić, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. I drodzy, czy nie odczuwamy, kiedy przyszliśmy do Pana Jezusa z wiarą, że odpoczywamy w Nim? Nie znaczy, że jesteśmy leniuchami, do góry brzuchem, tak, i nic nie robimy, ale odpoczywamy w tym sensie, że w Nim mamy pokój z Bogiem. Że nie musimy my jakimiś własnymi, ludzkimi, czysto wysiłkami dążyć do własnej sprawiedliwości. Tak jak Paweł powiedział, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, ale sprawiedliwość, która wywodzi się z Boga. Sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jak mówi list do Filipian, 3 rozdział, 8 do 9 wersetu. Ale pamiętajmy, że choć już dziś cieszymy się niezmąconą więzią z Bogiem, opartą na Jego fundamencie łaski i odpoczywamy w Chrystusie, to w pełni odpoczniemy dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu. Objawienie zapewnia nas, Księga Objawienia, 14 rozdział, werset 13. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. I Objawienie 21 rozdział, werset 4 zapowiada, że nie będzie już mozołu w tym nowym królestwie, które nas czeka. Tak więc widzimy, że Nowy Testament inaczej patrzy na odpocznienie, na odpoczynek szabatu, ten duchowy, i nie zaleca przestrzegania cotygodniowego szabatu. Rozważmy też fakty historyczne. Choć przez długi czas utrzymywał się szacunek dla soboty jako pamiątki stworzenia, Kościół dość szybko zaczął święcić niedzielę, o czym świadczy następująca wypowiedź Ignacego z Antiochii, ucznia apostoła Jana, przez apostoła Jana wyznaczonego na biskupa. Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego także i nasze życie wzeszło jak słońce. Czytamy w jego liście, to jest do kościoła w Magnezji. Zobaczmy, ten uczeń apostoła Jana mówi, że święcimy już Dzień Pański. Nie wracamy do szabatu. I jeśli ktoś by chciał, mogę wysłać komuś mailem albo wydrukować cały zbiór wypowiedzi pierwszych ojców Kościoła o tym, że święcili niedzielę. I to na długo przed Konstantynem, drodzy. Taka jest prawda. Wiecie, kiedy Ignacy z Antiochii napisał ten list? Ocenia się gdzieś około 106 rok. Więc na długo przed Konstantynem już mówią o Dni Pańskim. A poza tym przytaczaliśmy już z Dziejów Apostolskich 20 rozdział, werset 7, że pierwsi chrześcijanie zgromadzali się na łamanie chleba, czyli na Wieczerzę Pańską pierwszego dnia po sabacie. A zdziwimy się, kiedy otworzymy pierwszy rozdział Objawienia, werset 10, gdzie apostoł Jan już mówi bez żadnego tłumaczenia, że w Dzień Pański popadł w zachwycenie. Dzień Pański to dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał, w którym On zwyciężył śmierć, grzech i diabła. I my ten dzień właśnie święcimy. W jaki sposób go święcimy? Nie w sensie takim judaizującym, ale na pewno staramy się w ten dzień nie wykonywać żadnej pracy. Nie chcemy, żeby ten dzień, tak jak wielu na przykład naszych znajomych z Kościoła katolickiego czy prawosławnego, był jedynie godziną nabożeństwa. Nie wiem, czy zauważyliście, że wielu naszych rodaków traktuje niedzielę jako godzinę nabożeństwa, czy mszy, a potem idą na różne targi samochodowe, niesamochodowe, na rynkach niektórych jest pełno ludzi, cała gromada ludzi. I to ma być święcenie niedzieli? Prawdziwi chrześcijanie cały ten dzień chcą przez cały ten dzień chcą wypocząć, skupić się na Panu, na kontaktach z wierzącymi, budować jakoś swoją rodzinę duchowo i nie traktują tego jedynie jako godzinę czy dwie nabożeństwa. Oczywiście są wyjątkiem prace zmianowe, służby czynne. Niektórzy z nas pracują w szpitalach czy gdzieś. I wiadomo, że czasami w niedzielę będą pracować, ale nikt ich nie będzie za to kamienował. Jesteśmy pod łaską i to trzeba zrozumieć. Moja małżonka jest pielęgniarką i wielokrotnie musiała w niedzielę pracować. Nie, może aż tak często, ale raz w miesiącu nieraz się zdarzało. Ale jej serce jest gorące dla Pana. Więc pamiętajmy, żeby cały ten dzień przeżywać i nie tylko dzień, cały tydzień, każdy miesiąc, każdy rok w sposób godny Ewangelii. Przypomnijmy sobie, rozważyliśmy pierwsze cztery przykazania odnoszące się do miłości do naszego Boga, do naszego Stwórcy. Pierwsze z nich przypomnijmy. Zabrania oddawania boskiej czci komukolwiek lub czemukolwiek poza samym Bogiem. Drugie przykazanie zakazuje kultu wizerunków. A trzecie nie pozwala na niewłaściwe posługiwanie się imieniem Bożym. Czwarte nakazuje święcenie dnia odpoczynku. Dla nas tym odpoczynkiem obecnie jest niedziela. Przykazań tych przestrzegać mogą jedynie ci, którzy są odrodzeni, mają Ducha Świętego i w Nim chodzą. Dlatego stale napełniajmy się Słowem i Duchem Bożym, który uzdolni nas do życia zgodnego z prawem Boga, czyli z Jego objawionym pouczeniem, Jego objawioną wolą względem nas. I niech Bogu będzie chwała. Amen.